Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. 19 lutego wita Państwa Krzysztof Bronk. Benedykt XVI odprawił dziś mszę z nowymi kardynałami. Przypomniał im o priorytecie wiary i miłości. Na Anioł Pański wezwał do modlitwy za purpuratów, by wiernie służyli Kościołowi. Od relacji z tych dwóch wydarzeń rozpoczniemy nasz program. Jak w każdą niedzielę nadamy też audycję księdza Rafała Zarzecznego Ex Oriente Lux. Zapraszamy. O misji świętego Piotra i Kościoła mówił papież podczas mszy koncelebrowanej z 22 nowymi kardynałami. W homilii nawiązał do Ewangelii obchodzonej dziś w Bazylice Watykańskiej uroczystości katedry świętego Piotra. Mowa tam o wyznaniu wiary tego apostoła w Jezusa jako Syna Bożego i obiecanego Mesjasza oraz powierzonej mu przez niego misji, by był opoką, skałą dla Kościoła.
By wyjaśnić ten podstawowy dla wiary katolickiej tekst, Ojciec Święty paradoksalnie przypomniał badania egzegetyczne protestanckiego biblisty niemieckiego z ubiegłego wieku Joachima Jeremiasa. Zwrócił on uwagę, że w tle jest tutaj język symboliczny świętej skały. Ponadto Benedykt XVI odwołał się do tradycji żydowskiej.
Może nam w tym względzie pomóc pewien tekst rabiniczny stwierdzający: Pan powiedział, jak mogę stworzyć świat, kiedy powstaną ci bezbożni i zbuntują się przeciwko mnie. Kiedy jednak Bóg zobaczył, że ma się urodzić Abraham, rzekł: Oto znalazłem skałę, na której mogę zbudować i oprzeć świat. Dlatego nazwał Abrahama skałą. Prorok Izajasz mówi o tym, gdy przypomina ludowi: Wejrzyjcie na skałę, z której was wyciosano, na Abrahama waszego ojca. Abraham, ojciec wierzących, ze swą wiarą postrzegany jest jako skała, która podtrzymuje stworzenie. Szymon, który jako pierwszy wyznał, że Jezus jest Chrystusem i był pierwszym świadkiem zmartwychwstania, teraz ze swoją odnowioną wiarą staje się skałą, na której przeciwstawia się niszczycielskim siłom zła.
Papież nawiązał do architektury Bazyliki Watykańskiej. W jej apsydzie, w prezbiterium, znajduje się ołtarz katedry świętego Piotra, dzieło Berniniego. Ponad nim jest okno z chwałą Ducha Świętego.
Sam Kościół jest jak okno, miejscem, gdzie Bóg staje się bliskim, wychodzi naprzeciw naszemu światu. Kościół nie istnieje dla siebie samego, nie jest punktem dojścia, ale musi odsyłać poza siebie, ku górze, ponad nas. Kościół jest naprawdę sobą na tyle, na ile pozwala przeświecać innemu przez duże I, od którego pochodzi i ku któremu prowadzi. Kościół jest miejscem, gdzie Bóg do nas przychodzi i skąd wyruszamy ku Niemu. Ma za zadanie otwierać poza sobą ten świat, skłonny by zamykać się w sobie samym. Ma nieść mu światła pochodzące z wysoka, bez którego nie nadawałby się do zamieszkania.
Benedykt XVI zwrócił uwagę, że w ołtarzu Bazyliki Watykańskiej katedrę świętego Piotra wspierają czterej ojcowie Kościoła, dwaj wschodni, Jan Chryzostom i Atanazy, oraz dwaj zachodni, Ambroży i Augustyn. Reprezentują oni całość tradycji. Ten element ołtarza wskazuje, że miłość opiera się na wierze.
Kruszy się ona, gdy człowiek nie ufa już Bogu i nie jest Jemu posłuszny. Wszystko w Kościele opiera się na wierze, sakramenty, liturgia, ewangelizacja, miłosierdzie. Także prawo i władza w Kościele wspierają się na wierze. Kościół nie nadaje sobie swego ładu, lecz otrzymuje go ze Słowa Bożego, którego słucha w wierze, stara się zrozumieć i żyć nim. Ojcowie Kościoła mają w kościelnej wspólnocie funkcję gwarantów wierności Pismu Świętemu. Zapewniają godną zaufania, solidną egzegezę. Prawdziwa wiara jest oświecana przez miłość i prowadzi do miłości, ku górze, podobnie jak ołtarz katedry wznosi się ku jaśniejącemu oknu, chwale Ducha Świętego. Jest ono rzeczywiście punktem centralnym dla spojrzenia pielgrzyma przekraczającego próg Bazyliki Watykańskiej. Każdemu chrześcijanowi powierzony jest dar tej miłości. Jest to dar, który należy przekazywać dalej świadectwem naszego życia. To jest wasze szczególnie zadanie, czcigodni bracia kardynałowie, świadczyć o radości z miłości Chrystusa.
Do modlitwy za kolegium kardynalskie zachęcił wiernych papież podczas spotkania na Anioł Pański. Benedykt XVI wskazał, że jest to ciało szczególnie pomocne mu w pełnieniu posługi Piotrowej względem Kościoła Powszechnego, a zarazem zobowiązane do świadectwa Ewangelii aż po przelanie krwi, co symbolizuje purpura ich kardynalskich szat. Ojciec Święty nawiązał też do obchodzonej dziś w Watykanie uroczystości katedry świętego Piotra.
Katedra jest miejscem, gdzie zasiada biskup, stąd też pochodzi nazwa katedry jako kościoła, w którym biskup przewodniczy liturgii i naucza lud. Katedra świętego Piotra, przedstawiona w apsydzie Bazyliki Watykańskiej w monumentalnej rzeźbie Berniniego, jest symbolem specjalnej misji Piotra i jego następców, którzy mają paść owczarnię Chrystusa, utrzymując ją w jedności wiary i miłości. Już w II wieku święty Ignacy Antiocheński przyznawał Kościołowi w Rzymie szczególny prymat, zwracając się do niego w swym liście do Rzymian jako do Kościoła, który przewodzi w miłości. Ta szczególna posługa rzymskiej wspólnoty i jej biskupa wynika z faktu, że to w tym mieście przelali krew apostołowie Piotr i Paweł, podobnie jak wielu innych męczenników. Tym samym powracamy do świadectwa krwi i miłości. Katedra Piotra jest zatem znakiem władzy, ale władzy Chrystusa, opartej na wierze i miłości.
W słowie do pielgrzymów z Polski Benedykt XVI nawiązał do wczorajszego konsystorza.
Oraz wymownym znakiem jedności całego Kościoła. Módl mi się, aby światłem i z Ducha Świętego towarzyszyli wszystkim, a zwłaszcza nowym kardynałom. Niech Bóg wam błogosławi.
Kościołowi udało się zrobić ważny krok w procesie odnowienia dialogu między religią i sztuką, twierdzą organizatorzy wystawy sztuki współczesnej w Watykanie, dedykowanej Benedyktowi XVI w 60. rocznicę święceń kapłańskich. Ekspozycja odbyła się latem ubiegłego roku, jednak wczoraj opublikowano katalog podsumowujący tę inicjatywę.
Album nosi ten sam tytuł co wystawa, Blask Prawdy, Piękno Miłości. Zawiera on 60 pozycji. Są one hołdem złożonym papieżowi przez największych artystów naszej doby, a zarazem świadectwem nowego zainteresowania sztuką współczesną w Kościele katolickim, mówi przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Kultury kardynał Gianfranco Ravasi.
W
ostatnich latach doszło niewątpliwie do swoistego rozwodu między Kościołem i sztuką współczesną. Stało się tak po wielowiekowym, harmonijnym związku. Twierdzę, że należy go odbudować przy udziale obu stron. Artyści dają nam nową gramatykę, nowe języki, które są zrozumiałe dla współczesnej kultury. My natomiast podsuwamy im tematy czy całe opowieści, które, jak pokazuje historia, mają fundamentalne znaczenie dla ludzkości. Kultura tego potrzebuje, bo w swym aktualnym stanie rozbiła ona rzeczywistość na małe kawałki, które nie tworzą już jednej mozaiki. Prawdziwa rzeczywistość jest natomiast spójna, zawiera w sobie prawdę, jest epifanią piękna, a zarazem zawiera skryty płomień miłości.
Un segreto fuoco di amore.
Światłość ze wschodu.
Ex oriente lux.
O Jezus, my ręce bez zalety.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
O Jezus.
o zwierzętach żyjących w Etiopii. W naszej poprzedniej audycji mówiliśmy o bogactwie etiopskiej flory. Trzeba też zatem powiedzieć parę słów o zwierzętach żyjących w krainie na rogu Afryki. A jest o czym mówić, bo Etiopia nie tylko zdaje się być niezwykłym ogrodem botanicznym, ale też prawdziwą Arką Noego. Unikatowym domem niezwykłej wręcz ilości gatunków zwierząt, często jedynych w swoim rodzaju. I znów niewątpliwy wpływ na taki stan rzeczy ma położenie geograficzne Etiopii w ciepłym pasie międzyzwrotnikowym, z jego życiodajnym mikroklimatem oraz szczególne ukształtowanie terenu, od górzystej wyżyny po pustynną depresję. Niewątpliwie swoją rolę w zachowaniu przyrody odgrywa też odizolowanie od reszty świata, co nadzwyczaj skutecznie chroni ją przed napływem i niszczycielską działalnością obcych gatunków, zwłaszcza tych dwunożnych i ponoć rozumnych. Zacznijmy zatem od tych dzikich zwierząt występujących na terenie Etiopii. Według Encyklopedii Etiopskiej z roku 2003 żyje tu 280 gatunków ssaków, w tym aż 31 endemicznych, to znaczy występujących tylko i wyłącznie na tym jednym obszarze i nigdzie indziej na świecie. Ponad 860 gatunków ptaków, z czego znów 28 endemicznych, dobitnie świadczy, jak bardzo rozśpiewana i latająca jest to kraina. Do tego doliczyć trzeba ponad 200 gatunków gadów, w tym 9 endemicznych, 63 gatunki płazów, endemicznych 24, 150 gatunków ryb i aż 324 gatunki motyli. Oto jest etiopska Arka Noego, kraina dzikich zwierząt, ostoja przyrody szczęśliwej i względnie jeszcze niezagrożonej w swym trwaniu. I oby już tak zostało. Jak zwykle najswobodniej żyje się zwierzętom na obszarach wyżynnych i górskich. Rudo-rdzawo umaszczony wilk etiopski jest najrzadszym przedstawicielem rodziny psowatych na całym świecie. Ostatnim gatunkiem wilka żyjącym na terenie Afryki. Kilkaset jego osobników można jeszcze spotkać w górach Siemien oraz w Bale. Ja sam tyle szczęścia nigdy nie miałem. Za to widziałem, bo ominąć prawie nie sposób, stada żyjących tu małp, dużych i małych. Niewątpliwą atrakcją są zwłaszcza występujące endemicznie wąskonose z gatunku makakowatych, zwane dżeladą brunatną. Długa rudoszara sierść u samca podobna do płaszcza, kontrastująca z czerwoną skórą na odkrytej piersi, nadaje im całkiem niepowtarzalny wygląd. Uwaga jednak na te niewinne z pozoru zwierzęta, bo potrafią być także agresywne. Same zresztą należą do gatunku zagrożonych. Niech zatem nikt nie próbuje ich krzywdzić. W tych samych górach mieszka też koziorożec abisyński, którego na wolności pozostało ponoć jedynie 450 sztuk. Natomiast górskie antylopy Niala, cechujące się spiralnie zakręconymi rogami samców, występują już tylko w prowincji Arusi i wysoko w górach Bale. W wielu jeziorach i rzekach Etiopii spotkać można hipopotama, którego nazywa się tutaj Gumare. Gdyby do takiego spotkania faktycznie doszło, proszę nie próbować karmić tego łagodnego z pozoru tylko olbrzyma, bo też ma swoje humory, zwłaszcza samice, gdy opiekują się młodymi. Innym, równie nietowarzyskim mieszkańcem etiopskich akwenów, występującym zwłaszcza na południu i zachodzie kraju, jest krokodyl nilowy. Zupełnie nieprzyjemna bestia, a więc uwaga, szczególnie w okolicach jeziora Hamo i wzdłuż rzeki Baro na pograniczu z Sudanem Południowym. To chyba zresztą jedyna w pełni spławna rzeka Etiopii. Olbrzymie rozmiary osiągają etiopskie ryby, zwłaszcza te z gatunku sumowatych. Wielorakie jaszczurki, szare i kolorowe, nie dziwią nikogo, w szczególności gdy się leniwie wylegują na rozgrzanych kamieniach. A ptactwo Etiopii to już prawdziwa bajka, najbardziej nad jeziorami oczywiście. Małe i duże, kolorowe i jednobarwne, z ogonami i bez, egzotyczne i dla nas z pozoru pospolite. Rybołowy i ziarnojady, śpiewające i całkiem milczące. Wszędzie jest ich tak wiele i tak różnorodnych, jak już chyba nigdzie w naszym starym świecie. Niczym dziwnym są tu zatem pelikany z wielkim dziobem i wydatnym żółtym podgardlem oraz stada majestatycznych flamingów. Ibis etiopski, zwany czczonym, o białym upierzeniu i długim czarnym dziobie, swego czasu taką karierę robił w Egipcie. Czarne długoszpony z rodziny siewkowatych, nerwowo biegające po liściach lilii wodnych i gęsi niebieskoskrzydłe. Papugi z żółtym łebkiem i zielone nierozłączki abisyńskie urodzone w czerwonym czepku. Turak etiopski z białą grzywką i czarnotek z rodziny szpakowatych. Kruk grubodzioby oraz dzioboruk z czarnym podgardlem i charakterystyczną naroślą na głowie. Te i wiele innych gatunków ptaków występują tylko w Etiopii. I to na nielicznych stanowiskach. Z powietrznych drapieżników spotykamy tu ponadto sępy, orły i sokoły. Nad jeziorami spotykamy czarno-białe drozdy, polujące na małe ryby i niezliczone gatunki kolibrów spijających nektar kwiatowy. Zaś w lasach uwaga na nietoperze, bo niektóre osiągają pokaźne rozmiary i ponoć rzeczywiście nie gardzą słodką krwią. Na głębokim południu i terenach sawannowych pojawiają się tu także słonie, żyrafy, nosorożce i leopardy. Ale sam tak daleko nie byłem, więc nie widziałem. Za to widziałem prawdziwego lwa. Co prawda akurat nie w jego naturalnym środowisku, a jedynie w zoo. I to w samym centrum Addis Abeby. Mieszka tu bowiem ostatni z żyjących lwów, dawno już nieżyjącego cesarza Haile Selassie. Ten osobliwy władca, podobnie zresztą jak niektórzy jego poprzednicy, miłował się w tych wielkich kotach, których kilka żyło nawet w cesarskim pałacu. Lew bowiem jest symbolem Etiopii i jej władców. A sam Haile Selassie nosił zaszczytny tytuł zwycięskiego lwa z pokolenia Judy. Lwi wizerunek widniał także na wszystkich etiopskich monetach i cesarskich pieczęciach. Wiele z cudów etiopskiej natury oglądać można w Muzeum Przyrodniczym w Addis Abebie, bodajże jedynym tego typu w całej Afryce. O hodowlanych gatunkach zwierząt w Etiopii znów mówić będziemy wówczas, gdy przyjdzie nam opowiedzieć o rolnictwie i ludzkiej działalności, bo jakby nie patrzeć, człowiek jest najciekawszym zwierzęciem na tym świecie, nawet w kraju tak bogatym swą różnorodnością, jak nasza Etiopia.
O Jezus,
wysłuchaliśmy kolejnego odcinka audycji księdza Rafała Zarzecznego Ex Oriente Lux. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.